Ja widzę, że dzisiaj zrezygnowaliśmy z obiadu. Ale mamy czas przy Bożym Słowie. Ja się cieszę ze wszystkich świadectw. Cieszę się, że mamy gości z Ukrainy. Za ich świadectwo, za ich życie, za ich służbę. Pan Bóg to widzi i Pan Bóg błogosławi. I Pan Bóg wynagrodzi. Bo taki jest Pan Bóg. To jest ciekawe, że Pan Bóg pozwala nam Jemu służyć i jeszcze da nam za to nagrodę. Dostaliśmy pozdrowienia ze Szwajcarii, wiele pozdrowień. Ja również przywożę pozdrowienia z Petersburga, z Rosji, gdzie byłem 2 tygodnie temu. Jak wiecie, moja służba polega też na tym, że od czasu do czasu ja czy moja żona jeździmy do Rosji, do Petersburga konkretnie. I tam pracujemy ewangelizacyjnie wśród Żydów w starszym wieku. No i mam pozdrowienia od wierzących z Petersburga, z którymi miałem okazję się spotkać. Nieduże domowe społeczności. Jedna była społeczność mesjańskich Żydów, druga chrześcijańska społeczność, też niewielka. Niemniej miałem to na sercu, aby właśnie te dwie małe społeczności odwiedzić, wiedząc, że oni rzadko kiedy mają jakichkolwiek gości. Stąd też za każdym razem na koniec słyszę słowa przyjeżdżaj częściej, przyjeżdżaj częściej. No jest to możliwe tylko wtedy, kiedy dostanę wizę. Wiza mi się kończy, będę starał się o następną wizę. Wiecie, jak to jest z tym dostawaniem wizy. Nie jest to takie proste. Chcielibyśmy, żeby w ogóle tych wiz nie było, no ale na razie nie wychodzi. Jest jak jest. Chcę tylko powiedzieć, że jest to dla mnie wielką zachętą. Kiedy odwiedziłem jedną starszą Żydówkę wierzącą, Żannę, i ona powiedziała mi coś takiego. Dziękuję, że ty i twoja żona jesteście w moim życiu. Ona nie ma nikogo. I my tylko ją odwiedzamy, jak jesteśmy od czasu do czasu w Petersburgu. Możemy z nią się spotkać, porozmawiać, pomodlić. Podobnie odwiedziłem jedną 94-letnią Sofię. Ona powiedziała, że ja to przypominam jej własnego syna, którego ona pochowała. Pochowała swoją córkę, pochowała męża, pochowała rodziców. Jej brat zginął na wojnie, na Ukrainie jest pochowany. Udało jej się odnaleźć informacje, gdzie jest pochowany. Jest sama, ma 94 lata. Nawróciła się 3 lata temu. Po 3 latach odwiedzin. I to jest Boża praca. Ona z racji wieku nie przyjdzie na żadne zgromadzenie. Trzeba było do niej przyjść. I raz, i drugi, i trzeci, i piąty, i dziesiąty. I w pewnym momencie Pan Bóg otwiera serce człowieka i zbawia tego człowieka. Ja chciałbym dzisiaj przeczytać 2 historie, ale nie wiem, czy całość omówię z racji czasu. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, rozdział 18. Przeczytamy od wersetu 35. Ewangelia według Łukasza, rozdział 18, od wersetu 35. A gdy on przybliżał się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze żebrząc. A gdy usłyszał, że tłum przechodzi, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu wtedy, że Jezus Nazareński przechodzi. I zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. A ci, którzy szli naprzedzie, gromili go, by milczał. On zaś coraz głośniej wołał: Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy ten się zbliżył, zapytał go, mówiąc: co chcesz, abym ci uczynił? A on odrzekł: Panie, abym przejrzał. A Jezus rzekł do niego: przejrzyj. wiara twoja uzdrowiła cię. I zaraz odzyskał wzrok i szedł za nim, wielbiąc Boga. A cały lud, ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu. Ja chciałem przeczytać jeszcze i dalszą historię o Zacheuszu, ponieważ jedna i druga historia ma miejsce w Jerychu i tak naprawdę powinno się je, te obie historie czytać razem, bo one są powiązane. Jeśli chodzi o podobieństwa, jeśli chodzi o tą historię, czy też różnice, kiedy patrzymy i na Bartymeusza, i tego ślepego żebraka, i patrzymy na Zacheusza, bogatego przełożonego nad celnikami, to mamy taką lekcję z życia Pana Jezusa odnośnie pracy ewangelizacyjnej. Jeśli chodzi o ślepego Bartymeusza, Pan Jezus woła go do siebie i są ludzie, którzy go przyprowadzają do Pana Jezusa Chrystusa. 40 werset czytaliśmy, że Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. I czasami nasza praca ewangelizacyjna polega na tym, że zapraszamy kogoś na zgromadzenie i mówimy na tym zgromadzeniu, przyjdź do Jezusa. Jest możliwość. On jest blisko. Przyjdź do Niego, możesz otrzymać zbawienie od Niego. A więc jest to jedna lekcja. Zapraszamy ludzi, aby przyszli do Pana Jezusa Chrystusa. Sami ich czasami przyprowadzamy do Pana Jezusa Chrystusa poprzez osobiste świadectwo, poprzez zwiastowanie Ewangelii. W przypadku Zacheusza było troszkę inaczej. To Pan Jezus sam siebie zaprosił do niego do domu. Zacheusz nie zapraszał Pana Jezusa, Pan Jezus zaprosił siebie do niego i powiedział, muszę dzisiaj zatrzymać się w Twoim domu. I to jest inny sposób pracy ewangelizacyjnej. To, o czym wspomniałem, o tej Sofii w Petersburgu. Trzeba do kogoś pójść do domu, aby w ten sposób ten człowiek mógł dowiedzieć się o Panu Jezusie Chrystusie. Nie zawsze ktoś chce przyjść na nabożeństwo. Czasami trzeba pójść w drugą stronę, pójść do kogoś do domu i złożyć mu świadectwo. I Pan Jezus też działa. Tak jak w przypadku ślepego Bartymeusza, Pan Jezus mówi, twoja wiara cię uzdrowiła. To jest to samo słowo, które moglibyśmy przetłumaczyć jako ocaliła albo zbawiła. W kontekście fizycznej choroby chodzi o uzdrowienie. W kontekście duchowym chodzi o zbawienie, ale to jest jedno i to samo. To uzdrowienie to jest ilustracja, w jaki sposób Pan Jezus zbawia. W przypadku Zacheusza to samo było. Pan Jezus powiedział, dziś zbawienie stało się udziałem domu tego. Zbawienie przyszło do domu Zacheusza w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Ale przeczytaliśmy w 35 wersecie, że Pan Jezus przybliżał się do Jerycha. On jest w drodze do Jerozolimy. Idzie do Jerozolimy na święto Paschy, na ostatnie święto Paschy, które miał obchodzić na tej ziemi. I wiemy, że to był też ten czas, kiedy on został aresztowany, osądzony i ukrzyżowany. Ale trzeciego dnia powstał z martwych. Tutaj Pan Jezus przybliża się do Jerycha i przy głównej drodze siedział ślepy żebrak. Z innej Ewangelii dowiadujemy się, że nazywał się Bartymeusz z Ewangelii Marka, natomiast z Ewangelii Mateusza dowiadujemy się, że było ich dwóch. Dlaczego? Tu jest mowa o jednym, a tam było dwóch. To nie jest to, że tutaj jeden został pominięty w jakiś sposób. Chodzi o to, że w Ewangelii Mateusza, która była pisana przede wszystkim z myślą o Żydach, Musimy wiedzieć, że zgodnie z zakonem każda sprawa ma opierać się na świadectwie dwóch albo trzech ludzi. I dlatego tam jest mowa o dwóch ślepych. Ale tu jest mowa o tym jednym, który może głośniej wołał, może został lepiej zapamiętany. Nawet zostało zapisane imię jego ojca, więc być może, że w późniejszym czasie on stał się wierzącym w Pana Jezusa Chrystusa, tak jak i jego ojciec. I kiedy Ewangelia Marka była pisana, zapisano o nim z imienia. Ten to Bartymeusz usłyszał, że Pan Jezus, że tłum przechodzi. 36 werset. I dowiadywał się, co się dzieje. Chciał wiedzieć, skąd wziął się ten tłum nagle. I teraz, żebyśmy mogli to dobrze rozumieć, my kiedy tu czytamy, że tłum przechodził, od razu mamy to w głowie w ten sposób, że no Pan Jezus idzie z uczniami do Jerozolimy, no to tłum idzie za nim. Ale musimy wiedzieć, że w tamtym czasie, kiedy ktoś ważny albo znaczący, albo sławny miał przybyć do jakiejś miejscowości, to wtedy przedstawiciele tego miasta, władze tego miasta wychodziły naprzeciw tej osoby, aby go przywitać, a potem razem wprowadzić daną osobę do miasta, gdzie już wcześniej był przygotowane przyjęcie, aby przyjąć tą znaną osobę. Taką znaną osobą był Pan Jezus. Przecież o nim było bardzo głośno. To jest prorok. To jest ten, który uczy Bożego Słowa. To jest ten, który uzdrawia. To jest ten, który otwiera ślepym oczy. I kiedy Bartymeusz usłyszał, że Jezus z Nazaretu przechodzi, od razu uświadomił sobie, no tak, to jest ten, o którym słyszałem, o którym mi inni ludzie opowiadali, że on uzdrawia chorych, że on leczy trędowatych, że on otwiera oczy ślepym. A ja jestem ślepy. I Jezus idzie. Jezus z Nazaretu. Kiedy Jezus przechodzi, a z nim cały tłum, Bartymeusz zaczyna wołać. Jak woła? 38 werset. I zaczął wołać: Jezusie z Nazaretu. Tak czytacie? Nie. On się pytał, co to za tłum, o co chodzi? Powiedzieli mu: Jezus z Nazaretu idzie. Ale on nie woła: Jezusie z Nazaretu, ale zupełnie inaczej. Jezusie, Synu Dawida. A co to znaczy? To znaczy, że wierzy, kim jest ten Jezus z Nazaretu. A kiedy nazywa go Synem Dawida, to wierzy, że to jest Mesjasz posłany przez Boga. Ten tytuł Syn Dawida to jest zgodnie z obietnicą daną przez proroka Natana królowi Dawidowi. O tym czytamy w Księdze Samuelowej, kiedy Pan Jezus obiecał mu, że jego potomek zasiądzie na jego tronie, jego królestwu nie będzie końca. To jest ten obiecany Syn Dawida, to jest Mesjasz. A prorok Izajasz mówił, że jak Mesjasz przyjdzie, to otworzy oczy ślepym. To prorok zapowiedział. Kiedy Jan Chrzciciel miał wątpliwości, czy Pan Jezus to jest ten, na którego mamy czekać, czy mamy na kogoś innego czekać. I posyła swoich uczniów do Pana Jezusa. Co Pan Jezus kazał Janowi odpowiedzieć, żeby go umocnić, utwierdzić? Powiedzcie mu, co się dzieje. Ślepi odzyskują wzrok. Chromi chodzą. Głusi słyszą. Trędowaci są uleczeni. Tak, to jest ten. To jest ten, który otwiera oczy ślepym. I kiedy Bartymeusz woła, co robią ci, co idą na czele pochodu, no są to ci z władzy miasta, ci ważni tacy, chcą ugościć Pana Jezusa i Jego uczniów, chcą się z Nim spotkać, porozmawiać, popytać może o różne rzeczy, a tu nagle jakiś żebrak woła. I co oni na to? Ty, Bartymeusz, ty usiądź i siedź cicho. Ty się nie odzywaj. Tutaj idzie prorok z Galilei. On nie ma czasu dla takich jak ty. Siedź cicho. Co zrobił Bartymeusz? Wołał jeszcze głośniej. No, żeby, wiecie, jak ten tłum szedł, to oni nieśli w milczeniu. Tam nie było tak cicho, jak u nas na zgromadzeń. Kiedy ten tłum przechodził i ci ludzie wszyscy rozmawiają ze sobą, to jest naprawdę bardzo głośno. Trzeba ich przekrzyczeć. I on to zrobił. On woła i Pan Jezus usłyszał jego wołanie. To jest lekcja dla nas, że kiedy wołamy do Pana Jezusa z głębi serca, z głębi jakiejś potrzeby, kiedy tak jak nam pastor powiedział na początku, powierzymy Panu swoje sprawy. On woła o siebie, zmiłuj się nade mną. Wiecie, kiedy człowiek woła do Boga i prosi o miłosierdzie, serce Boga jest poruszone. On woła, zmiłuj się nade mną. Zmiłowałeś się nad wieloma. Zmiłuj się nade mną. I każdy z nas, wierzący tutaj, siedzący na tej sali, może powiedzieć dokładnie to samo, co Bartymeusz mógł później powiedzieć w swoim świadectwie. Wołałem do Boga i wysłuchał mnie. Wołałem do Pana Jezusa i On nie zlekceważył mojego wołania. Nie wyrzucił mnie precz. Była odwrotna sytuacja. Pan Jezus każe tym ludziom, którzy uciszali Bartymeusza, teraz On do nich mówi, a wy teraz pójdźcie po Niego i Go przyprowadźcie. To była lekcja dla tych ludzi, żeby nikogo nie odtrącać. Bo Pan Jezus powiedział, nikogo, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Pan Jezus przyjmuje każdego. Problem polega na tym, że czasami jest tłum, który próbuje kogoś zagłuszyć. Jest przeszkodą w przyjściu do Pana Jezusa Chrystusa. Ale ten Bartymeusz ślepy znalazł drogę do Pana Jezusa. Ci ludzie, którzy go uciszali, nie wiem, czy ci, może inni, czytamy w innej Ewangelii, mówią do niego, bądź dobrej myśli, on cię woła, wstań, przyjdź. Czytamy, że Bartymeusz zerwał się z miejsca. On nie czekał, on się nie zastanawiał, on nie myślał, no... Teraz przyjść, później przyjść, jutro przyjść, kiedy? Natychmiast. To jest pierwsza i być może ostatnia możliwość. Pan Jezus przechodził przez Jerycho i już więcej nie był w Jerychu. Bartymeusz wykorzystał okazję, aby spotkać się z Panem Jezusem. Czytamy u proroka Izajasza. Wzywajcie Pana, dopóki jest blisko. Pan Jezus był blisko. I Bartymeusz woła. I Pan Jezus mówi, przyprowadźcie go do mnie. To jest lekcja dla nas, bracia i siostry. To Pan Jezus kieruje te słowa do nas. Oto są ludzie, którzy są w ciemności. On był w ciemności takiej fizycznej. Kiedyś... Jeden człowiek słyszał, że o, taki znany jakiś tam amerykański muzyk jest akurat w tym samym hotelu, no to pomyślał sobie, a to ja zapukam do niego do pokoju, żeby się z nim spotkać, porozmawiać. No i wchodzi i taki zdziwiony, że jest ciemno. Światła się nie palą. A on coś robi w łazience, ale jest ciemno. No i ten mówi, dlaczego światła nie włączysz, nie? Dlaczego to robisz po ciemku? I dopiero potem uświadomił sobie, ale ja głupi jestem, no. O czym ja mówię? A ten oczywiście odpowiedział, ja wszystko robię po ciemku. On cały czas jest w ciemności, on nie widzi. Ludzie są w ciemności grzechu i nie widzą. I są ślepi. Dlaczego? Bo w liście do Koryntian apostoł Paweł napisał w drugim liście do Koryntian, 4:4, w których Bóg świata tego, to jest diabeł, zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii. To jest dzieło diabła. Zaślepić. Żeby człowiek nie widział Ewangelii. Kiedy Pan Jezus rozpoczynał swoją służbę, to jest w samej Ewangelii Łukasza w 4, on jest w Nazarecie. W 4, 18, Pan Jezus cytuje z proroka Izajasza i mówi, Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy albo łaskawy rok Pana. Pan Jezus mówi, to jest mój cel, aby ślepi mogli przejrzeć. Nie tylko fizycznie. Ten człowiek był ślepy, ale on widział w Panu Jezusie kogoś więcej niż Jezus z Nazaretu. Pamiętacie, co Natanael powiedział? Czy z Nazaretu może być coś dobrego? I usłyszał odpowiedź. No pójdź i zobacz. Przekonaj się osobiście, sam. Przyjdź do Pana Jezusa i zobaczysz. Ten ślepy Bartymeusz widział w Panu Jezusie kogoś więcej niż zwykłego człowieka. On widział w nim posłanego Mesjasza. I on głośno wołał, Jezusie, zmiłuj się nade mną. I Pan Jezus kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy ten się zbliżył, zapytał go, mówiąc, co chcesz, abym ci uczynił? Dlaczego takie pytanie? Przecież to jest ślepy człowiek. No wszyscy to widzą, to jest oczywiste. No co on może chcieć? A jednak Pan Jezus pyta go, co chcesz, abym ja uczynił dla ciebie? Wzywasz mnie jako Mesjasza Izraela, posłanego od Boga dla zbawienia tego narodu. Co chcesz, abym ja uczynił dla ciebie? Żeby to zrozumieć lepiej, musimy pamiętać, że w tamtych czasach, dzisiaj może też to w pewnym sensie jest, ale żebracy to była taka grupa zawodowa. To byli profesjonaliści. I kiedy była jakaś właśnie ułomność, taka widoczna, no to tym lepiej. No w przypadku ślepego zagwarantowane utrzymanie na całe życie. No bo zawsze ludzie dawali jałmużny, dawali jakieś datki. Oczywiście ten człowiek był biedny, oczywiście ten człowiek musiał polegać na hojności innych ludzi. Ile mu dadzą? No ale to było oczekiwane od każdego Izraelity, że ma być pobożny, no a skoro tak, no to ma dawać jałmużny, biednym. Bo on to czyni, aby podobać się Bogu. Pamiętacie, co robili faryzeusze? No i takie jałmużny dawali, że aż dźwięczało. ale oni to robili na pokaz, żeby pokazać siebie, jacy oni są pobożni i dobrzy. A Panu Bogu nigdy nie chodzi o ilość, bo jak mówi nam prorok, Pan Bóg mówi, moje złoto, moje srebro, co mi możecie dać? Panu Bogu nie chodzi o ilość, Panu Bogu zawsze chodzi o serce. Kiedy uboga wdowa wrzuciła dwa pieniążki do skarbnicy, Pan Jezus powiedział, ona dała więcej niż wszyscy inni, którzy bardzo dużo wrzucali. Pan Jezus widział jej serce. No i teraz, kiedy taki żebrak prosił o jałmużnę, no to my sobie myślimy, że on wołał, no dajcie ślepemu, dajcie ślepemu. A wcale nie. Wcale nie. Przynajmniej nie zawsze. Bardziej prawdopodobne było, że jeżeli ktoś się zbliżał, to ten człowiek powiedział, daj Bogu. Bardzo dziwne, nie? Nie dlatego, żeby siebie nazywał Bogiem. Nie, nie. Tu chodziło o coś innego. On w ten sposób chciał podkreślić, że on tak naprawdę z tym dawaniem on nie ma nic wspólnego, poza tym, że pozwala temu dającemu wypełnić jego religijne zobowiązanie wobec Boga w postaci dawania jałmużny. No i w takim razie on mówi, daj Bogu. Ta jałmużna jest dla mnie, ale daj Bogu. To jest też pewna lekcja, jak my mamy dawać. Że my nie dajemy tak naprawdę ludziom. Ale tak jak jest powiedziane w Bożym Słowie, że kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu. A Pan Bóg nigdy nie jest dłużnikiem. Nigdy. Bartymeusz siedział przy głównej drodze wiodącej do Jerycha, bo tam przechodziło wielu ludzi. Żebracy zawsze siedzieli w takich miejscach, gdzie było dużo ludzi. Na przykład przy wejściu do świątyni. Mnóstwo ludzi szło do świątyni. No to wtedy tam można było oczekiwać, że dostaną duże datki. Albo gdzieś w okolicach rezydencji bogatych ludzi. Pamiętacie historię o bogaczu i Łazarzu? Łazarz był przy bramie, która była do domu tego bogacza. No bo tam kto przychodził odwiedzać tego bogacza? Jego przyjaciele, którzy też byli bardzo bogaci. No więc Łazarz myślał, że tam otrzyma jakiś datek. No ale okazało się, że ci ludzie byli dosyć skąpi. Taki żebrak po otrzymaniu jałmużny wstawał i głośno wołał. Niech ci Bóg błogosławi i niech cię strzeże i daruje pomyślność tobie i twojej rodzinie i niech błogosławi twój biznes i niech błogosławi twoją pracę i twoje wyjście i powrót do domu i cała długa lista. Być może ten człowiek, który dał jałmużnę, nie zasługiwał na takie pochwały, no ale czuł się bardzo dobrze. To była profesja. To był zawodowy żebrak, który tak postępował. Pan Jezus uzdrowi tego ślepego. Co on zrobi następnego dnia? On nie ma wykształcenia. On nie ma żadnej pracy, nie ma zawodu, nie ma umiejętności. Nigdy wcześniej nie pracował, bo był ślepy. No a teraz będzie widział, no i co? Jak on się utrzyma? Czy nie lepiej pozostać żebrakiem, ślepym żebrakiem? I dlatego Pan Jezus zadaje pytanie, co chcesz, abym ci uczynił? Musisz dokonać wyboru. Pan Jezus chce okazać łaskę. I my wiemy o tym, że łaska od Pana jest za darmo, ale ona nie jest tania. I przyjęcie Bożej łaski jest za darmo, ale przyjęcie nakłada pewne zobowiązanie na nas. odpowiedzialność, co ja potem będę robić. Odpowiedzialność związana jest ze służbą. Podobnie było, czytamy o tym w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, był chory człowiek od 38 lat przy sadzawce. I Pan Jezus o co go pyta? Czy chcesz być zdrowy? Czy chcesz? Dzisiaj Pan Jezus zadaje inne pytanie. Czy chcesz być zbawiony? Czy chcesz być zbawiony? Dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj Pan Jezus zaprasza, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. On zaprasza tak jak tego ślepego Bartymeusza, przyjdź do mnie, a otrzymasz to, co jest dla ciebie potrzebne w życiu. Jaką odpowiedź dał ślepy Bartymeusz? Bardzo prostą. Panie, abym przejrzał. Tego chciał najbardziej. On się nie zastanawiał, co będzie jutro, co będzie pojutrze. On chce widzieć. Wiecie, w jednym przekładzie, mimo że to nie jest w tekście Bożego Słowa, ale w jakimś przekładzie dodali pewien zwrot do tego, co mówi Bartymeusz. A mianowicie, tam jest napisane tak, Panie, chcę widzieć, by móc zobaczyć Ciebie. Ciekawa myśl jest dodana, mimo że tego nie ma w Bożym Słowie, ale to jest taka ciekawa myśl. W naszym przypadku, kiedy my staliśmy się wierzącymi ludźmi, otrzymaliśmy ten duchowy wzrok. Po co? Abyśmy mogli oczami wiary zobaczyć tego, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas. I Pan Jezus darował wzrok Bartymeuszowi i powiedział mu, że to dzieje się dzięki jego wierze. Uwierzyłeś. Uwierzyłeś, kim jestem. Uwierzyłeś, co mogę dla ciebie uczynić. Ja to spełnię. Zbawienie jest z łaski. Czy ten Bartymeusz coś zrobił dla Pana Jezusa? Nic. Zapłacił? Nie miał pieniędzy. W jakikolwiek sposób zasłużył? Absolutnie nie. Zbawienie jest z łaski za darmo. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił przed Bogiem. Ale to zbawienie z łaski jest przez wiarę i nie ma innej możliwości. I dlatego Pan Jezus to podkreśla. Wiara twoja uzdrowiła cię. Jak mówiłem wcześniej, to słowo uzdrowiła cię oznacza w sensie duchowym zbawiła cię. Nastąpiło zbawienie tego człowieka i zaraz odzyskał wzrok. Nie czekał dzień, dwa, tydzień, miesiąc, rok. Dzisiaj, teraz, natychmiast możesz otrzymać zbawienie. Tylko poproś Pana Jezusa. Powiedz mu, czego chcesz w swoim życiu. A wiemy z listu do Tymoteusza, że Pan Bóg chce zbawić każdego człowieka. I dlatego darował, posłał Pana Jezusa jako ubłaganie za grzechy nasze, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, był zbawiony. Bartymeusz uwierzył i jego wiara nie była daremna. On wzywał imienia Pana Jezusa. I został zbawiony, został uratowany, został uzdrowiony. Jego życie całkowicie się zmieniło. Od następnego dnia on już nie żebrał. Całkowita zmiana życia. Co więcej, powiedziane jest, poszedł za Panem Jezusem. I tego oczekuje Pan Jezus od każdego, kto przyjdzie do Niego. Nieraz czytamy w Ewangeliach, Pan Jezus mówi do ludzi, pójdź za mną. Bartymeusz, kiedy zobaczył tego, który darował mu cudowne zdrowie, przemianę życia, postanowił w swoim sercu, ja chcę iść za tym człowiekiem. Ja chcę iść za Panem Jezusem. Szedł za nim, czytamy tutaj jeszcze jedną rzecz, wielbiąc Boga. Niech to będzie zachętą dla nas, abyśmy tak jak ślepy Bartymeusz i my uwielbili Boga i podziękowali dzisiaj za zbawienie, które z łaski Bożej otrzymaliśmy w Panu Jezusie przez wiarę. On darował nam dar wiary, mogliśmy uwierzyć. Ten dar wiary jest przez Słowo Boże. Uwierzyliśmy, że Pan Jezus umarł i za nasze grzechy na Golgocie. A On zmienił nasze życie. Teraz możemy iść za Nim, być Jego naśladowcami i wielbić Boga za tak cudowny dar zbawienia, za tak wielkie zbawienie. Co więcej, ten człowiek stał się świadectwem dla innych ludzi, a cały lud, ujrzawszy to, ci ludzie zobaczyli, co Pan Jezus zrobił z życiem Bartymeusza, jak je zmienił, jak go zbawił. To samo stało się z nami. I ludzie patrzą na nas. Czy zmienione nasze życie jest dobrym świadectwem dla innych? Jeżeli tak, to reakcja będzie taka sama. Ludzie oddadzą chwałę Bogu. Dzisiaj i w tej chwili zachęcam wszystkich, abyśmy też oddali Bogu chwałę za zbawienie. Ponieważ nie przeczytałem tej historii o Zacheuszu, będzie następnym razem. Ale tam Pan Jezus powiedział w domu Zacheusza, że Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Oczywiście do Hebrajczyków jest powiedziane, że Jezus Chrystus wczoraj, dziś, na wieki ten sam. On się nie zmienia. Tak jak kiedyś szukał tych, którzy są zgubieni, tak dzisiaj szuka zgubionych grzeszników. Daj się znaleźć. A kiedy Cię Pan Jezus znajdzie i zmieni Twoje życie i staniesz się Jego naśladowcą, będziesz Jego sługą, będziesz Jego świadkiem, będziesz świadczyć o Nim, a ludzie widząc i słysząc, co uczynił Pan Jezus dla Ciebie, oddadzą chwałę Bogu. I my chcemy podobnie i w tej chwili uczynić. Powstaniemy do modlitwy.